Witamy, witamy, witamy! To jest nowy odcinek podcastu Musimy Porozmawiać o Kinie! A dzisiaj będę rozmawiał o kinie z...
Julia Taczanowską
i...
Marcin Pierwsz.
I akurat mamy o czym rozmawiać, między innymi dlatego, że rozpoczął się festiwal w Cannes. Jak jest festiwal w Cannes, to są też targi kaneńskie, w trakcie których ogłaszane są dziesiątki, jak nie setki nowych projektów. Nasz dział newsroomu buzuje od coraz to nowych wieści dopływających z lazurowego wybrzeża. No i zacząłbym od tego Cannes, bo między innymi na lazurowym wybrzeżu będzie pokazywany, wyczekiwany i omawiany już w tym podcaście film Francisa Forda Coppoli Megalopolis.
No tak, zwiastun się pojawił.
Pojawił się. I co? Jakie wrażenia?
No więc tak, po pierwsze, Adam Driver i jego fryzura, jakby sorry, nie. Ja wiem, że to jest nawiązanie do Cezara i do Imperium Rzymskiego i tak, i tam bla, 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 takie rzeczy, ale nie wiem, on wygląda trochę jak ciołek. Dwa, mam wrażenie, że po prostu ten film będzie strasznie ciężką pracą. W tym sensie, że trzeba będzie odrobić zadanie domowe i nie będzie można po prostu pójść i obejrzeć jakiejś historii, tylko że będzie bardzo męczące multum różnych nawiązań i jakieś, że będzie to bardzo intelektualna praca do wykonania w kinie. No i trzy, jest mi trochę żal, że za dużo ludzi nie obejrzy tego filmu, bo on wygląda fantastycznie, ten zwiastun. Tam jest dużo ciekawych, bardzo wizualnych pomysłów, ale wydaje mi się, że to się nie sprzeda. I że te 120 milionów i te winnice Francisa Forda, które on sprzedał, no tak. Ale za to spełniło się marzenie jego życia, więc może, nie wiem.
Słuchaj, winnice znikną, a film przetrwa.
Nie wiem, ja mam wrażenie, że ten film jest o 100 lat spóźniony. On wygląda po prostu jak
Metropolis.
Dokładnie, jak Metropolis, jak te wielkie widowiska sprzed lat. No w zasadzie, ja nie wiem, jak tam są na przykład ten wyścig rydwanów, to mi się od razu kojarzy to z Ben Hurem z lat 30.
No właśnie,
prawda?
Mówię, no będą po prostu tony różnych nawiązań, które trzeba będzie przyjść z encyklopedią i sprawdzać.
Tak, to jest takie,
to ci się
takie
kojarzy.
I z tego też względu kojarzy mi się to trochę z Babilonem. Ale Babilon był, Babilon mi się podobał akurat, to było lekkie.
Jesteś jednym z pięciu osób.
No ja uważam, że sekwencja tam, jak oni kręcą tą scenę taką batalistyczną, jest cudowna, to jest rewelacja.
To jest klasyk.
Dokładnie,
no,
więc...
Aha, bo ty też jesteś fanem.
Mi się też podobał.
Okay,
mam zastrzeżenia, ale uważam, że tam są sceny,
oczywiście,
które...
Oczywiście, to nie jest bez wad.
Zapisały się.
Natomiast ten Megalopolis wygląda naprawdę... megalomańsko. To jest tak strasznie napuszone i ja nie wiem, jak to ma trwać 3 godziny.
No,
z hakiem,
no.
Nie wiem,
będziemy się bardzo męczyć na tym seansie, bo podejrzewam, że my to obejrzymy, jeszcze parę osób w Cannes i to będzie na tyle. No.
Czy my to obejrzymy, to wcale nie jest takie pewne, bo pamiętam, że pojawił się news w zagranicznych mediach a propos dystrybutorów światowych, którzy kupili już film i nie widziałem tam Polski.
Na razie nie było, tak, to
no
prawda.
Tak, ale no tak, no w sumie.
Ale
jakiś streaming w końcu kupi.
No ale chciałabyś ten film zobaczyć na streamingu?
Nie, chciałabym zobaczyć, ale podejrzewam, że zobaczymy to na jakimś festiwalu. Jakiś festiwal to na pewno przygarnie, więc to jest plus naszej pracy, że mamy dostęp do różnych fajnych filmów, które może nie są...
Ja sobie nie wyobrażam oglądania tego na festiwal, na streamingu. To jest po prostu wtedy 2 dni z życiorysa wyjęte, bo ja bym nie był w stanie usiedzieć na nim przez cały seans. Bym przerywał go co chwilę, na 2 godziny robił sobie przerwę, wracał do niego i to by trwało. Też wolałbym 8-odcinkowy serial na Netflixie obejrzeć niż chyba to.
No ja wam powiem, że jednak takie ciężkie, monumentalne filmy zdecydowanie lepiej ogląda się w kinie i doświadczyłem tego absolutnie, oglądając film Bardo na festiwalu w Wenecji. Byłem przekonany, że gdybym oglądał ten film na Netflixie, bo to był film Netflixa, nigdy w życiu bym go nie dokończył. A tam momentami cierpiałem, ale jednocześnie miałem poczucie obcowania z czymś rzeczywiście wielkim.
Szanuję to, tak.
I na końcu seansu rzeczywiście doświadczyłem, jakbym wrócił z bardzo długiej, wyczerpującej, ale jednak satysfakcjonującej podróży. Zderzały się we mnie jakieś takie dwa... żywioły, dwa przeciwstawne uczucia, ale czym okej, okay, kurczę, tak, warto było, mimo wszystko.
To jest siła kina, zdecydowanie.
To jest siła kina, tak, tak. Plus też oglądanie filmów na dużym ekranie jednak robi, ja na przykład też miałam okazję obejrzeć Romę na dużym ekranie, no i to jest jednak film który jest stworzony do kina, no, a nie na Netflixa, więc rozumiem.
W takim razie jednak jeszcze nie stawiajmy krzyżyka na Francisie Fordzie Coppoli i czekajmy na jego światową premierę, bo ta już pewnie na dniach. To co, przelecimy jeszcze kolejne zwiastuny, zobaczymy, co tam się dzieje.
Pewnie, dawaj.
No to dobra, to może kolejny zwiastun, który wzbudzi sporo negatywnych emocji. Przekonamy się. Władca Pierścienie, Władze. Drugi sezon. On się zaczyna takimi słowami, zło powróciło. I już w ogóle powstały memy.
Dokładnie.
Co za intertekstualna, autotematyczna gra.
A ja mam nadzieję, że oni powrócili z nowymi scenarzystami, bo tamto, ja nawet nie pamiętałam, jakby co tam się działo w tym pierwszym sezonie. Powtórzyłam sobie serial Killers, który sama nagrałam z Kubą Popieleckim i tam sobie przypomniałam w ogóle, jakie sceny były. No, oglądałam to, bardzo mnie bolało pierwszy sezon. Nie wiem, czy jestem w ogóle zainteresowana drugim sezonem. Ten zwiastun też nie pokazuje nic nowego, ani nic takiego ciekawego. No dobra, ten koleś jest hat, ale to jakby niekoniecznie.
Gdybym ja tak powiedział o którejś bohaterce, ta bohaterka jest hat.
No widzisz.
Nie wiem, czy
no widzisz.
Spotkałoby się to.
No może by się nie spotkało.
Z hat przyjęciem.
Z hat przyjęciem, ale widzisz, no jakby.
No Marcin. Tak, no ale ja nie jestem fanem pierwszego sezonu, nie obejrzałem go w całości. Zwiastun drugiego sezonu pokazuje mi, że oni chyba niczego się nie nauczyli, ci twórcy. Mm-hmm. To jest nadal robienie jakiejś fanfikowej rzeczy, która gdzieś tam może stała, ale bardzo daleko obok trylogii i pomysłów w ogóle Tolkiena. Bo niby widać w tym zwiastunie jakieś takie pomysły na kupienie fanów w czymś, ale jednocześnie nie widzę tam nic, co by miało jakiś pomysł na to, na ten świat, na tych bohaterów. I Sauron nadal jest, nie wiem, kim on jest.
No.
Modelem z okładek Harlekina, a nie wielkim złym, który ma potężne zakusy na cały świat. No sorry, ale to zło nie powróciło, bo tego zła nie ma w zasadzie.
Nie wygląda.
Z tego, co pamiętam z pierwszego sezonu, to szczerze mówiąc, to Galadriela miejscami była bardziej jak Hitler, prawda, z jej poglądami na temat czystek pragmatycznego podejścia do walki ze złem.
Okej. Okay. Ja tylko pamiętam, że w pierwszym sezonie krasnoludy były fajne. Że tam była jakaś, tam był jakiś dramat, jakaś akcja, coś tam się działo z nimi, ale co dokładnie, to nie pamiętam i nie czekam.
Twórcy chyba poszli po rozum do głowy, bo pamiętam, że poprzedni sezon, czyli pierwszy, jakoś tak się zderzył chyba na ekranach razem z pierwszym sezonem Rodu Smoka.
A, tak.
Co oczywiście rodziło
to też na niekorzyść.
Porównania. Zresztą mieliśmy też zwiastun nowego sezonu Rodu Smoka. Tym razem będzie odstęp taki, no, 2,5 miesiąca.
Bardzo słusznie.
Na szczęście nie dojdzie do wielkiej konfrontacji, ale...
Zwiastunowo doszło. Tego samego dnia było.
A widzieliście zwiastun?
Rodu Smoka?
Tak, no tak. Pewnie.
I co, lepiej?
No tak, no nie, ja czekam.
To jest moja bajka, więc no, ja nie czekam.
To jest mój serial roku chyba, który najbardziej czekam właśnie chyba na ten serial. Tak. Mm-hmm.
No dobra, ale zostańmy jeszcze w Śródziemiu. Nobo. Powraca Peter Jackson do niego, powraca razem z Andym Serkisem. Tuż po tym, jak nagraliście zeszłotygodniowy odcinek podcastu, musimy porozmawiać o kinie, wybuchła
nagraliśmy.
Informacja.
Myśmy w trójkę nagrali.
Ja też tam byłem?
Też.
Tak, już nie pamiętasz?
Tyle czasu minął przez tydzień, wiesz, ile rzeczy się wydarzyło. Rzeczywiście, tak jest.
Tak, nawet dostaliśmy burę od Kuby Popieleckiego, znowu go przytaczam, bo zdjęcie Supermana było, że to było jakieś z komiksu wyjęte i że to coś jest jakieś klasyczne ujęcie i że to coś, to różowe światło z tyłu, to jest coś tam, bla, bla, bla. I powinniśmy byli o tym powiedzieć, ale nikt z nas tego nie wiedział, więc ha.
No to może teraz coś więcej powiemy o Władcy Pierścieni, albowiem, ponieważ zapowiedziano dwa nowe filmy rozgrywające się w Śródziemiu. Nad przedsięwzięciami czuwają Peter Jackson, czuwa jego żona i czuwa jeszcze druga scenarzystka Władcy Pierścieni, czyli Filipa Boye, z tego oryginalnego,
tak, tak,
kanonicznego, tego, którego wszyscy kochają. No i cóż, ten nowy Władca Pierścieni, przynajmniej ten pierwszy film, który zapowiedziano, będzie się nazywał Lord of the Rings, The Hunt of for Gollum. I co? Tutaj już większe emocje?
Właśnie.
Bardziej pozytywne?
No nie wiem. Pewnym niesmakiem się zaczęła ta przygoda panów Serkisa i Jacksona z The Hunt of the for Gollum, ponieważ ten film już istnieje.
Co?
Jest fanowski film, który został zrobiony jakieś 15 lat temu. I jak tylko zapowiedziano, że powstaje film w wytwórni, to co pierwsze zrobiła Warner? Wymogło na YouTubie zablokowanie starego filmu, tego
Panie
fanowskiego.
YouTubie, szanowny,
ale
proszę.
Oczywiście fani szybko to zauważyli i doszło do rwetesu i szybko film przywrócono, ale niesmak pozostał. No, jakby to pokazuje, o co w tym wszystkim chodzi. To znaczy, ja liczę na to, że Peter Jackson jednak i Andy Serkis będą w stanie opowiedzieć historię, ale ewidentnie chodzi tutaj przede wszystkim o kasę, o franczyzę.
No pewnie tak, no jak we wszystkim.
Więc jakby, jeśli pieniądze są pierwszym czynnikiem, który motywującym powstanie filmu, to nie jakoś
nie wróży
dobrze,
no,
niestety.
Okay.
Jeszcze kolejna kwestia, bo oczywiście w tytułowej roli powróci Andy Serkis, ale on będzie reżyserem też tego filmu. I moje pytanie brzmi, czy Andy Serkis jest w ogóle dobrym reżyserem?
A co on wyreżyserował oprócz fragmentów Władcy Pierścieni?
Mogli go zrobić. I Venoma 2.
On zrobił Venoma 2, to prawda. Ja nie mogę. Okej. Okay. No dobra, ale to są filmy, które są robione w sumie przez wytwórnie, przez producentów.
No, to też będzie robione przez wytwórnie.
A nie przez, więc nie wiem, czy może dadzą mu jakby coś tam się czymś popisać. Bo wiem, że on reżyserował fragmenty tego Hobbita, prawda? Jakiś tam...
Drugim reżyserem.
Tak. Więc on tam jakieś sceny miał, więc może... Mogli, to był chyba spoko. To był jeden z tych...
Był spoko, tylko że wszedł w cieniu Księgi Dżungli Jona Favreau, która była znacznie
większym
hitem.
Dużo lepsza
chyba.
Okej.
Okay. On zrobił to dla... To było streamingowe, to chyba dla Netflixa.
Początkowo to miał być chyba film dużej wytwórni, ale potem sprzedali go właśnie dla streamingu, bo to był chyba czas... No pandemia koronawirusa, wiadomo jak było, nie było dobrze, tak? To był pandemia czy tuż przed pandemią?
No, jakoś tak, w jakichś okolicach.
Strasznie dawno temu. Wieki temu.
Zupełnie jakaś inna epoka. Ale a propos jeszcze, kurczę, wspomnianego Petera Jacksona, też nie macie wrażenia, że to jest, kurczę, coś tam się złego zadziało w ogóle. Facet zdobywa 11 Oscarów za Powrót Króla, może absolutnie robić wszystko i kończy się na tym, że kręci King Konga, który był spoko, i potem bierze się za Hobbita i jeszcze w międzyczasie robi straszliwe niebiańskie istoty
Czy ten Hobbit to trochę go jakoś nie wmanewrowali w to? To była jakaś taka sytuacja?
On trochę ratował ten projekt, bo tam były spore boje z wytwórniami, jak miał Guillermo del Toro przecież robić. Guillermo del Toro i Peter Jackson się znają. Peter Jackson się zaangażował w ten projekt właśnie po to, żeby jakby wspierać del Toro, a del Toro niestety
nie dał rady,
opuścił ten projekt. Okay. Peter Jackson został jakby wystawiony w tym momencie.
Tak. Wiem, że on tam w różnych... making offach on tak wygląda jakby i nawet mówił chyba w jakichś wywiadach, że on po prostu nie miał pomysłu na ten film w ogóle, na tą trylogię i że to nie powinno być trylogią.
Tak,
i
to miała być dylogia przecież na początku.
Miały być dwa filmy.
Tak, więc to coś tam się źle zadziało. No nie wiem, czy można wchodzić piąty raz do tej samej rzeki, czy to będzie już siódmy. Nie wiem, ja bardzo lubię ten dokument o pierwszej wojnie światowej, ta rekonstrukcja tych starych materiałów. To było bardzo fajne i wydawało się, że to była właśnie coś, co sprawiło dużo frajdy Peterowi Jacksonowi i może on powinien takie rzeczy robić. Małe, dla siebie. Jakby nie musisz rzeczy dla pieniędzy chyba robić, bo ma ich mnóstwo.
Ma swój skarb.
Nie, bo on ma jeszcze przecież, on ma też udziały w tym Hobbitonie, w Nowej Zelandii,
parku rozrywki.
Kiedyś je sprzeda, jak będzie chciał nakręcić swoje Megalopolis.
Może.
W każdym razie będzie chciał sfinansować.
Nie wiem, wydaje mi się też, że problemem są tutaj niestety trzymający władzę nad
franczyzą.
Hedą, ponieważ co jak co, ale wszyscy oni kiszą się, i Amazon, i Warner, z tymi samymi postaciami cały czas. Dlaczego spadkobiercy Tolkiena nie chcą komuś pozwolić zacząć choćby jedną z historii z Silmarillionów wziąć? To byłoby o wiele ciekawsze niż powtarzanie po raz enty tego samego. No, ile można pokazać o Gollumie? No, sorry, no.
A czy nie odpowiedzią na to są właśnie Pierścienie Władzy? Pokażmy coś zupełnie nowego.
No, ale właśnie Pierścienie Władzy nie pokazują nic nowego.
Nic nowego, to jest ciągle ta sama historia.
Dokładnie, oni bazują przecież na dodatkach z Władcy Pierścieni. Stąd niektórych rzeczy nie są w stanie pokazać, musieli pozmieniać. A to, co zostawili, to przerobili na własną modłę, że to w ogóle nie ma nic wspólnego z Władcą Pierścieni. Przydałby się ktoś taki... Peter Jackson z czasów, kiedy zaczął pracować nad tym projektem, który wziąłby się za Turina, Beren i Luthien i opowiedział którąś z tych historii. To są naprawdę rzeczy, które mogłyby na nowo wynieść epicką fantazy do poziomu, jakiego znaliśmy sprzed 2 dekad.
Okej.
Okay. Ale po polowaniu na Golluma ja tego się raczej nie spodziewam.
A animacja?
Animacja już będzie? Jest bardziej interesująca, ponieważ właśnie tam wychodzą poza ramy tego wszystkiego i opowiadają inną historię. I z innymi postaciami, więc może się tam Gandalf i prawda, nieśmiertelni pojawić, ale jakby to jest zupełnie inna historia i tutaj jakiś tam odrobinę optymizmu widzę.
Mhm. No. Okej. Okay.
No dobrze, to proponuję, żebyśmy zostali jeszcze w temacie wielkich dochodowych marek i dopisywania ciągów dalszych albo ciągów wcześniejszych tychże produkcji, bo myślę sobie o Dune'ie. Serwis streamingowy Max zaprezentował...
Spice Girls, tak?
Tak, że taki już ukuty został termin?
Nie, no ktoś się śmiał, że jak powstanie ten serial, to powinna tytuł recenzji być Spice Girls, bo to jest o Bene Gesserit.
Dune tak. Proroctwo, tak. Dokładnie tak. Jeszcze w tym roku i też pojawił się pierwszy zwiastun. I co, jak tutaj wrażenia?
No, wiecie... Denis Villeneuve to nie jest, ale jego stylistykę pożycza i okej. Okay. Ja to lubię ludzi knujących w pomieszczeniach, więc w sensie seriale o nich, bo samych ludzi to może niekoniecznie, ale seriale o ludziach knujących w pomieszczeniach jak najbardziej, ładne kostiumy, intrygi dworskie, super, jak dla mnie świetnie.
No nie wiem.
Znaczy chyba będę oglądać.
Nie wiem, mi się wydaje, że to jest kolejny serial a la Gra o Tron, tylko że tym razem w kosmosie. No, tam są ujęcia jakby rodem w tym zwiastunie wzięte, jakby rodem z Gry o Tron po prostu.
No masz tam jakiś ślub jest, co tam jest, jeszcze jakiś granat. Mark Strong tam chyba.
Tak, wygląda to jak nowy Leto Atreida, co nie? Duke, którego coś złego spotka.
No nie wiem, mi się od razu skojarzył raczej z drugim Shazamem, on chyba tam...
au. No ale Emily Watson jest zawsze na plus.
Tak, dawno jej nie było w niczym jakimś takim dużym mainstreamowym.
Więc nie wiem, na pewno to obejrzę, nie wiem, jeden odcinek, dwa odcinki, no na pewno to sprawdzę.
Pewnie obejrzę, ale ja jakoś nie sądzę, żebym dotrwał do końca sezonu. Jakoś...
A ty jesteś fanem Dune'y w ogóle?
No oczywiście, że tak. Książki, filmy okay. Tak średnio.
Okej, okay, dobra.
No dobra, a mam takie do was pytanie. Jak u was z serialem The Boys? Dotrwaliście do końca trzeciego sezonu?
Ja.
I czekacie
tak.
Na czwarty?
Ja czekam.
Ja niestety.
Co prawda, ja uważam, że ten serial jest troszkę źle skonstruowany na zasadzie, że on każdy odcinek ma jedną super scenę. I reszta jest takiego ciacha, które otacza tą scenę. I tak mogłyby być te odcinki o 15 minut krótsze i nic by się nie stało. Pokolenie V też widziałem, ono było troszkę słabsze. Ale The Boys to jest naprawdę... Te pomysłowe sceny w każdym odcinku są naprawdę fajne, więc to jakoś mnie trzyma. I czwarty sezon na pewno obejrzę, ale czy piąty to pożyjemy, zobaczymy.
Tak jest, albowiem piąty sezon został właśnie ogłoszony, ale nie padła informacja, czy będzie to finał w ogóle serialu, czy nie. Wydaje mi się, że twórcy chętnie by kontynuowali to jeszcze długo, zwłaszcza, że materiału komiksowego
jest sporo.
Starczy im. Jeszcze a propos tego trzeciego sezonu, ja pamiętam, że miałem jakoś taką uwagę, bo on mi się super podobał. W ogóle mam takie wrażenie, że każdy kolejny sezon The Boys jest coraz lepszy, ale w trzecim sezonie na końcu zrobili jakiś taki unik. W sensie bali się chyba pójść, wykonać jeden krok do przodu, żeby rzeczywiście jakby trochę zmienić zasady gry i status quo, bo to by wymagało usunięcia niektórych bohaterów i to, jakby nowego zupełnie kierunku fabularnego i to było jakieś takie słabe. W sensie widać było, że nie mogło się rozstać z pewnymi postaciami, do których widzowie się przywiązali.
Prawda, ale to właśnie, bo właśnie to jest też jakby po części mój zarzut do tego, że jakby... Oni mają fajne pomysły na takie różne brutalne, szokujące sceny, ale to są sceny. Natomiast nie ma jakiegoś takiej pomysłu na historię, która miałaby jakąś właśnie taką szokującą zwrot akcji albo właśnie coś, co zmienia ci grę. Zwłaszcza, że układ sił po trzech sezonach można byłoby już trochę zmienić. Mhm. A tutaj są takie, te zmiany są tak wprowadzone tak delikatnie, zbyt delikatnie jak na szokujące sceny, które ma ten serial proponuje. W związku z tym nacisk powinien być w kolejnych sezonach położony bardziej na historię, na to, na intrygę, a nie właśnie na takie pojedyncze strzały w stylu, nie wiem, tej orgii, prawda, czy jakichś tym podobnych sekwencji. No bo to jest fajne, to jest okej, okay, to ci robi memy w mediach społecznościowych, ale koniec końców to z tobą nie zostaje, bo jakby to są sceny, które nie mają większego wpływu na kształt historii.
A jeszcze mam pytanie do Julii. A podchodziłaś w ogóle do The Boys? Próbowałaś?
Tak, nie, ja obejrzałam chyba pod koniec drugiego sezonu jakoś. Tak. Ja po prostu, to nie jest moja bajka, to nie jest mój klimat. No. Mhm. I okej, ja lubię rzeczy superbohaterskie, ale to troszeczkę było jakby, no tak jak mówię, no nie moja wrażliwość, więc nie powiem, że się nudziłam, bo się nie nudziłam, ale bo to nie jest nudne, ale tak jakoś nie angażowałam się emocjonalnie i powiem szczerze, miałam różne pytania, które nie powinnam mieć, czyli dlaczego oni się tak zachowują, a nie, że czy im się uda coś osiągnąć, czy nie, więc tak, ale wiem, że teraz będzie czwarty sezon, jakby za dwa tygodnie chyba nawet.
No, ta chwila.
Tak, więc podejrzewam, że czekacie.
No pewnie, ty rozumiem, że już nie spróbujesz podejść, musiałabyś cały trzeci
obejrzeć. Musiałabym trzeci obejrzeć, okay. No tak. Ale nie wszystko musi być dla wszystkich.
No dobrze, to słuchajcie, to jeszcze zostając w klimatach superbohaterskich, niejaki George Miller, którego to Furioza miała właśnie premierę na festiwalu w Cannes, udzielił wywiadu przy okazji tejże premiery i powiedział, że on by chciał pracować ze swoim... kolegą z planu, czyli Chrisem Hemsworthem nad wszystkim, co by się tylko dało i padł taki tytuł Thor 5. I co, jak myślicie? George Miller? Thor? Marvel?
O nie. Nie widzę tego. Nie, to znaczy nie, super. Pewnie, czemu nie, ale nie widzę, żeby się to wydarzyło.
Sądzę, że to jest jeden z tych wywiadów, które mówi się, dobrze wypaść i żeby tutaj pochwalić kogoś.
Znaczy ewidentnie chyba się bardzo polubili panowie. Tak, ja się zgadzam z George'em Millerem. Uważam, że Chris Hemsworth jest bardzo dobrym aktorem, jest bardzo wszechstronny, jest i komediowy, i dramatyczny. I to, że postać Thora jest naprawdę dobrą postacią, jest lubiana przez fanów i to jest jakaś zbudowana i dramatycznie, i komediowo, to jest wszystko dzięki Hemsworthowi, ponieważ równie dobrze to mógł być jakiś żart, bo jeżeli popatrzymy się na tą postać, no to w pewnym sensie jest troszeczkę śmieszne. No śmieszny, dziwny typ, no. A tutaj bardzo Hemsworth jakby dowiózł i ja trochę żałuję, że on nie ma innych ciekawych ról poza Marvelem.
No, był w wakacjach dobry.
Więc ja się cieszę trochę na tą Furiosę, którą oglądamy, tak już będzie niedługo u nas w kinach też, ponieważ jestem właśnie ciekawa, co on zrobił z rolą i w ogóle co to jest za film i w ogóle co to jest za postać. I...
Ale jeszcze a propos, kurczę, George'a Millera, co w zasadzie ten gość może robić po po Furiozie, czy on zostanie w uniwersum Mad Maxa?
No, w teorii ma pomysł na prequel jeszcze, prequel o sequel. Sequel Furiozy, a prequel...
Mad Maxa Drodze Gniewu?
Drodze Gniewu, tak.
Ale może on powinien, nie wiem, odpocząć sobie, no on jest jednak...
On pierwotnie chciał całą trylogię przecież nakręcić, jak tworzył to na Drodze Gniewu. Później mu to nie wyszło, za bardzo by się pokłócił z Warnerem, ale się pogodzili, więc może będzie to robił dalej.
No ale pamiętajmy przecież, że zanim on oczywiście powrócił do uniwersum Mad Maxa, to miał być reżyserem Ligi Sprawiedliwości.
I ten film kolejny w zasadzie... film, który prawie powstał, prawie ale powstał, nie powstał.
Nie wiadomo, strajk scenarzystów zablokował go w 2007? 2008?
Tak, to był 2007 rok.
Więc może jednak ten świat superbohaterów...
Może. Słuchajcie, zobaczymy. Zobaczymy w ogóle, co Marvel, czy w ogóle Marvel szykuje Thora 5 i czy... jest pomysł, będzie jakiś pomysł i w ogóle co z Marvelem dalej i w którą stronę oni pójdą. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o tym, że oni planują obciąć liczbę produkcji. Bardzo dobrze, jak dla mnie. Więc nie wiem, czy Thor 5 się zmieści w tej puli.
No. Nie wiem. Ja bardziej mam nadzieję, że Chris Hemsworth jednak zacznie bardziej dywersyfikować swoje portfolio. Bo Marvele to już jest przeszłość. Ja wiem, że będą go chcieli wykorzystywać jak długo się da, zwłaszcza jeśli im nowe projekty nie będą wypalać. Ma też tego Tylera Rake'a, którego mógłby nie mieć. Bo nie jestem tego fanem. Wolałbym go widzieć w rolach albo takich komediowych jak w Wakacjach, albo takich rolach jak Źle się dzieje w El Royale, czyli takich drani, bo on jest całkiem niezłym w takich rolach. I wydaje mi się, że mógłby się sprawdzić w kinie, powiedzmy gatunkowym, ale jednak mniej franczyzowym. W związku z tym ja liczę, że Furioza będzie taką reklamą, którą zauważą w Hollywood i zaczną mu dawać jakieś inne role trochę do grania. A nie tylko Tory i inne, i hakerzy, tak?
Tak.
Z mięśniami.
Tak. Ja też polecam jego skecze w SNL. On jest naprawdę zabawny. Tak, i ma taki dystans do siebie i...
No, te żeńskie Ghostbusters, to też dzięki niemu w dużej mierze wydają mi się, że są fajne. Bo on tam też zagrał komediową rolę, blond sekretarki, prawda?
Może to jest właśnie jego przekleństwo. No, mówmy się, gość jest zarąbiście przystojny.
Tak.
I jakby no, warunki fizyczne sprawiają, że jest predestynowany do grania tak zwanych leading menów, a on może bardziej ze szkoły Brada Pitta, czyli do grania dziwolągów, psychopatów i złoczyńców i w tym się najlepiej odnajduje.
Mi się wydaje, że to jest prawda, co mówisz, że tak jest. I no tak, no Furiozie ma jakiś nos dorobiony i też wygląda jakoś dziwnie, więc więcej takich ciekawych ról dla niego.
No dobrze, to przejdźmy do kolejnego filmowca, któremu życzyłbym jak najwięcej ciekawych filmów, bo na razie to źle się dzieje. Myślę sobie o Guyu Ritchie, który wpadł w jakiś ciąg fabryczny, wypuszcza film za filmem, kręcony zazwyczaj w Turcji. Te filmy w ogóle przestały już...
W Turcji?
Tak,
dlaczego?
Nie wiedzieć, czemu kręci w Turcji ciągle.
Są tanie. Tam jest...
No nie, ja rozumiem, że są tanie, ale jakby... Okej, no dobra. Nie
no jak kręcisz 3 filmy rocznie za budżet jednego filmu, to musisz mieć.
Może ma zniżkę, no.
Masakra. Jeden z moich ulubionych reżyserów stał się po prostu taśmociągiem, który wypuszcza filmy, które można aktualnie znaleźć na serwisach streamingowych. Do polskich kin prawdopodobnie nie wejdzie film wojenny z Henrym Cavillem o bardzo skomplikowanym tytule The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Zrobił też kolejny film z Henrym Cavillem i z Jakeem Gyllenhaalem.
In the Grey.
Tak, kręci teraz kolejny film, który być może trafi do kin, bo będzie to duża produkcja sponsorowana przez Apple z Johnem Kasińskim i Natalie Portman, jeżeli dobrze pamiętam,
Fountain of Youth.
I ogłosili kolejny film, który będzie kręcił. Jezus Maria!
A przecież on jeszcze zrobił serial.
I jeszcze Gentlemanów zrobił.
Tak. Ale po prawdzie te jego filmy nie są takie złe. Ja jestem wielkim fanem Przymierza. Podobał mi się też Jeden gniewny człowiek i Gra Fortuny, więc Więc jakby to nie jest Malik, który też miał taką gorączkę, że kręcił tych filmów. Gość, który potrafił mieć 10-letnią przerwę, zaczął kręcić filmy jak najęty i jemu to nie wychodziło. Guyowi Ritchiemu to wychodzi trochę lepiej, tylko problem jest w tym, że nawet jak one są fajne, nawet jeśli mają gwiazdorską obsadę, to tego nikt nie chce oglądać.
Może po prostu, żeśmy w kinach
to klapy.
Ale może po prostu, żeśmy się przejedli, no bo ja powiem szczerze, ja się już przejadłam, bo wrażenie, że jego wszystkie filmy są takie same. Widziało się jeden, to widziało się wszystkie. I okej, okay, o gwiazdorska obsada, ale to jest wszystko to samo. I to taki sam sposób kręcenia, taki sam sposób podawania dialogów. I okej, okay, to jest rozrywkowe, ale może po prostu... No, powinien zrobić coś nowego i wtedy to by było... Co, nie?
Ja mam akurat tak, że jest grupa reżyserów, o których wiem, że każdy ich film będzie taki sam. Że oni zawsze kręcą to samo. Ale za każdym razem potrafią to zrobić w taki sposób, że jest to w miarę interesujące.
No tak.
Guyemu Ritchiemu najmniej mi się podobają te filmy, które powstały dla wielkich wytwórni za duże pieniądze. Natomiast te jego małe filmy...
Przepraszam, a to Sherlock Holmes? Wydawało mi się, że lubisz.
No Sherlock Holmes, okej, Sherlock Holmes jest wyjątkiem. I mógłby nakręcić trzeciego Sherlocka Holmesa, to jeśli ma już do czegoś wracać, ale na przykład on ma też zrobić Herkulesa dla Disneya. Wolałbym, żeby go nie robił, szczerze mówiąc.
Może z Chrisem Hemsworthem.
No, to ty też nie. Gra Fortuny nie była jakimś super udanym filmem, ale była rozrywkowym. Ja się na nim dobrze bawiłem.
No, ale są filmy Guya Ritchiego, na których bawisz się super dobrze. Myślę o Gentlemanach na przykład, moim zdaniem to jest jego najlepszy film od lat. I są takie filmy, gdzie widzisz po prostu sprawnego reżysera, który no padaki nie wypuści, bo za dużo umie i za dużo wie, ale też zdajesz sobie sprawę, że stać go na znacznie więcej.
To prawda, ale jakby większość reżyserów robiła takie filmy, to byłbym zadowolony. Problem polega na tym, że większość reżyserów, jak zaczyna wchodzić w taki ciąg, to zazwyczaj im to szybko jakoś spada. Malik jest najlepszym tego przykładem.
Ale Malik...
To był mój kiedyś ulubiony reżyser, ale te jego ostatnie filmy są prostu nieoglądalne.
No tak.
A ma film o Jezusie, który też już montuje.
O matko, na szczęście ten film montuje już od kilku lat, więc to jest szansa, że może coś z tego będzie.
No zobaczymy.
No to ja muszę przyznać, że mi się akurat, jeżeli chodzi o Malika, bardzo podobał ten chyba ostatni jego film, Podwójne życie, tak to się nazywało? Nie.
Ukryte życie.
Ukryte życie.
To jest to nie o tym niemieckim pacyfiście. A, nie widziałam tego.
I bardzo, no,
nie,
polecam.
Nie,
jest,
ja
na jest na Disney Plusie, jednej z platform streamingowych.
Tak.
Można powiedzieć, i bardzo żałowałam, że nie widziałam tego filmu w kinie. Uważam, że jest przepiękny. A skoro mowa o Auguście Dillu, to porozmawiajmy o nowym filmie z jego udziałem.
Co za
przejście.
Dokładnie.
Piękne.
I myślę, że jest to projekt, o którym warto porozmawiać.
To jest też ten pan w Mękartach Wojny, tak. Co się skapuje, że czwórka, tak, że Fassbender źle czwórkę pokazał. Tak. Dla ludzi.
No, August Dill zagrał w filmie Jana Komasy.
Tak.
Wygląda to na bardzo prestiżowy projekt.
Aha.
Ponieważ za scenariusz odpowiada dwukrotny laureat Oscara, Christopher Hampton. W obsadzie również Andrea Riseborough. No, i jeszcze tematyka. Tutaj myślę, że państwu pole do popisu, bo wydaje mi się, że jesteście fanami muzyki klasycznej, jeżeli dobrze...
O Jezus!
Nie? Ty nie jesteś fanką?
Jestem.
Ja lubię, ale się nie znam. Tak, no to wygląda. Ale ja mam jeszcze pytanie wcześniejsze. Tak. Było coś powiedziane, że Jan Komasa robi film z Diane Lane?
Zrobił.
Zrobił. On już jest zrobiony, on już jest nakręcony.
Czeka na premierę.
A, okej. Okay. Ale co, myślicie, że to na jakieś festiwale czeka? Czy to jest
Chyba by chcieli, no.
Tak.
To się nazywa Anniversary. Jest jakimś takim dreszczowcem ze społecznym zacięciem o rodzinie, która zostaje wystawiona.
Na próbę jakoś. Tak, tak, coś tam. No brzmi to dosyć ciekawie. To jest też pomysł Komasy, więc może, jeżeli to już jest nakręcone i nic nie wiadomo, no to może, że oni rzeczywiście się szykują na Wenecję na przykład, albo coś takiego. No, trzymamy kciuki.
Trzymamy bardzo
mocno
kciuki.
Tak, no, Jan Komasa jest świetnym reżyserem. Ja bardzo lubię Boże Ciało. W ogóle uważam jednym z lepszych filmów polskich ostatnich lat. Bardzo zasłużona, moim zdaniem, nominacja do Oscara. I tak, i możliwe, że ten film nowy, no cieszę się, że robi kolejny film w Stanach, bo za granicą, nie wiem, że się bardziej cieszymy.
To jest europejski film.
To jest europejski film. No ale w każdym razie, że z międzynarodową obsadą, że to jest prestiżowe. Bo absolutnie, jeżeli mamy mieć jakiegoś eksportowego reżysera młodego pokolenia, no to to jest idealny kandydat na to.
Ja powiem troszkę cynicznie. Mhm. Okay. Ten, to jest biografia Szostakowicza i to jest rzecz, która jest dobra, żeby pokazać swój warsztat. Biografie to są rzeczy, które niestety na Zachodzie robi się troszkę od sztancy. To wszystko jest robione. Te wszystkie, większość biografii jest robiona w podobny sposób.
No tak.
I jakby to, co Komasa może pokazać, to może pokazać, że jest profesjonalnym reżyserem, że dowozi projekt, który dają mu pieniądze i że jest to film, który jest, no, spełnia te minimum wymagań, które studia zagraniczne stawiają. Jeśli to wszystko mu się uda robić, to wydaje mi się, że taki projekt jest w stanie mu otworzyć później drzwi do wielu lepszych, bardziej autorskich rzeczy. Cynicznie mówiąc, to jest wyrachowanie, to jest dobrze mieć taki projekt zrobiony za granicą.
Ale może to będzie jakieś ciekawe podejście. No jednak zdarzają się biografie muzyczne, które nie są takie klasyczne. No chociażby ten Maestro, nieszczęsny Maestro, który pewnie byłby dużo lepszym filmem, gdyby Bradley Cooper nie był zafiksowany na sobie. Gdyby ktoś inny to reżyserował, to wydaje mi się, że mogłoby być ciekawe, bo tak by tak strukturalnie ten film nawet był dosyć ciekawy, no więc można się pobawić też tym gatunkiem.
Zwłaszcza, że jest to ekranizacja książki, która jest opisywana w następujący sposób. Fikcyjna autobiografia Dymitra Szostakowicza, poruszająca wyobraźnię, opowieść o życiu i twórczości, napisana w trzeciej osobie, acz stanowiąca w istocie monolog wewnętrzny. Powieść ta tworzy intymny portret jednostki, utkany z pojedynczych scen, wspomnień i przemyśleń. Portret, który zarazem wychodząc daleko poza swoje ramy, przedstawia wyrazisty, wstrząsający obraz okrutnych czasów, w jakich przyszło żyć jej bohaterowi. Czyli jest potencjał, żeby jednak troszkę rozszerzyć ramy
moja
gatunku.
Moja cyniczna natura, jak słyszy ten opis, który przytoczyłeś, to od razu widzę tutaj takie poetyckie scenki, ciche, ze smyczkami w tle, takie półmroki, jakieś takie światło-cienie, spojrzenie w dal.
No i co jest złego w tym? Lubimy też takie filmy od czasu do czasu. No,
no ale takich komedii, chciałem powiedzieć, takich biografii powstaje na pęczki.
No
to
ja
jest
wiem,
jakby
ja
jeden
wiem.
Z podstawowych ja wiem, ale kluczy, jak chcesz pokazać uduchowionego artystę zmagającego się z rzeczywistością, która jest okrutna, prawda, to nabierasz takiej skłonności do takiej filmowej poetyki, która się sprowadza do właśnie nadmiernego stosowania smyczków, pianina, półcieni, takich
Słuchaj,
niedoświetlonych kadrów.
Pójdziemy obejrzeć i tak, więc
no na pewno pójdziemy.
Więc, i wydaje mi się, że to jest może dobry projekt i zobaczymy.
Ja trzymam kciuki, ale jednocześnie tak. Jakby
wolałbyś inny projekt, no rozumiem.
Fajnie byłoby, gdyby miał możliwość tworzenia jakby na własną rękę, ale wiemy jak to jest, prawda? To pieniądz rządzi kinem niestety.
Tak, coś jeszcze miałem dodać. Tak, miałem dodać, że w zasadzie Jan Komasa zawsze podkreśla, że jego ciągnęło w kierunku kina gatunkowego, filmów akcji, horrorów. Ale dziwnym trafem, jak zaczyna to się robić, to jest bardzo daleko od tych rzeczy. I to czasem widać w Mieście 44, na przykład w Hejterze, Sali Samobójców 2, że tam jakby przebija jakaś taka zajawka, że jak się strzelają, zabijają i jest bardzo efektownie i to mu wychodzi. No ale pamiętajmy, że kurczę, to pisał Christopher Hampton, facet, który jeszcze niedawno dostał Oscara za ojca.
Tak, tak.
I on akurat świetnie się porusza w tym świecie głowy bohatera, labiryncie wspomnień, tego, co wydarzyło się naprawdę, co jest fikcją.
Tak,
więc
dla mnie to jest największy jakby atut, jakby
może być
rzecz, która, przez którą najbardziej czekam na ten film, bo jemu się co prawda też zdarzały wpadki Hamptonowi, on nie jest idealny, ale to Ojciec to jest w miarę świeża rzecz, więc widać, że on jednak cały czas trzyma rękę na pulsie tego, co w kinie jest ciekawe.
I dokładnie tak samo jest z podcastem. Musimy porozmawiać o kinie. Trzymamy rękę na pulsie tego, co jest ciekawe. A dzisiaj o kinie rozmawiali
Julia Taczanowska,
Marcin Pietrzyk
i Łukasz Muszyński. Dziękuję za uwagę.